Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Stracewski z tej strony. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Wspólnie ze mną w gdańskim studiu Jakub Klepba, Telewizja Polska Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Piotrowski, dziennikarz Gościa Niedzielnego i wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, zaczniemy od tematu, który niejednemu spędza sen z powiek, wywołuje niemałe poruszenie, niemałe oburzenie, głównie w środowisku katolickim, czyli reportaż wyemitowany w jednej ze stacji komercyjnych należących do koncernu Warner Bros. Chodzi o Jana Pawła II i jego rzekome czynności, działania związane z tuszowaniem przypadków pedofilii w czasach, kiedy był on jeszcze kardynałem. Panowie, komu i przede wszystkim dlaczego zależy na psuciu niezbitego wizerunku Jana Pawła II, który dla wielu Polaków jest symbolem, jest naszą dumą, no i jest taką postacią, która wspomogła albo przyczyniła się w bardzo istotny sposób do przemiany ustrojowej w Polsce. Piotr Piotrowski, może z racji redakcji jest bliżej tematu. Wiem, że pan ma swoje konkretne zdanie na ten temat.
No tak, ewidentnie mamy do czynienia z atakiem sił, powiedziałbym, liberalnych, ale przede wszystkim neomarksistowskich, które są promowane głównie w tej chwili w Unii Europejskiej. Jesteśmy w takim czasie, w takim miejscu też w historii Europy, że marksizm na nowo się odradza, jakby nabiera pędu. Oczywiście celem jest przemodelowanie kompletnie społeczne. No to oczywiście jest proces długotrwały, ale
kropla drąży skałę.
No właśnie, od czegoś trzeba zacząć. A Polska mimo wszystko jest w tej chwili jeszcze takim, powiedzielibyśmy, monolitem mimo wszystko pod względem socjologicznym, więc stąd ten atak akurat na Polskę. To jest model, który lewica, czy te środowiska, bo nie chcę też od razu mówić, że to jest konkretnie
wskazywać na jakieś partie polityczne,
jakąś siłę, tym bardziej, że nazwa jest kojarzona wprost u nas z partią polityczną. To jest model, który zrealizowano w Irlandii. Tam zaczęło się dokładnie od tego samego tematu. Oczywiście skala wydarzeń, które miały miejsce w Irlandii, no, była porażająca. Mówię oczywiście o wydarzeniach o charakterze pedofilskim dotyczących kościoła. Natomiast no, w odpowiedni sposób podgrzewano tą atmosferę, w odpowiedni sposób powiedzielibyśmy technicznie rozprowadzono.
Socjotechnicznie wręcz.
Tą sprawę, tak. No i doprowadziło to do po prostu spustoszenia Irlandii pod względem ideologicznym, jeśli chodzi o wyparcie katolicyzmu i do kolonizacji takiej właśnie tych ideologii, o których powiedziałem. Więc to jest przyczynek do tego, żeby próbować w Polsce zrobić to samo. Oczywiście ta próba, jak już przechodzimy do strony technicznej, no każdy z nas, jak tu siedzimy, jest dziennikarzem, więc może jakby ocenić jakość tego materiału. Według mnie no, nie jest to materiał, który spełnia kryteria, powiedzmy, rzetelnego reportażu.
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, mówił kilka dni temu, że to są materiały esbeckie.
No, to prawda. Tutaj Jakub jest Kleba. Jeszcze jeden wątek, bo o ile fakty powinny się obronić, sprawę wątpliwości należy rozwikłać, postawić, że tak powiem, pokazać w pełnym świetle i tak dalej, to mam wrażenie, że ta sprawa już dawno odbiegła od pierwotnego tematu, a stała się polityczna i stała się taką, Jan Paweł II teraz staje się takim pretekstem do tego, żeby dwa plemiona się nawzajem okładały, ale wydaje mi się, że to jest bardzo nieprzemyślana taktyka. Już pomijam, że to niegodne, ale to jest nieprzemyślana taktyka, bo mam wrażenie, że nie można zbić interesu politycznego na szkalowaniu papieża Polaka. Wydaje mi się to niemożliwe.
Dokładnie, tym bardziej postaci tego formatu i stąd jakby tutaj postawię kropkę, przynajmniej z mojej strony, na tym temacie. Stąd bardzo dobra decyzja.
Czeka pan na komisję, jak rozumiem.
Tak jest, Komisji Episkopatu Polski. Czekamy na to, co ustalą historycy. Komisja na pewno zostanie powołana w sposób przejrzysty. Będzie można się odnosić pewnie też do składu, więc czekamy, co ujawnią archiwa, tak?
No i właśnie tutaj postawimy kropkę, bo nie naszym celem, nie naszą rolą jest podgrzewanie tego sporu. Katolicy jasno wyrazili swoje zdanie, siły polityczne również swoje zdanie w pewien sposób wyrażają, bądź go nie wyrażają, jak chociażby władze Gdańska, czy władze Europejskiego Centrum Solidarności, które do tej pory nie zabrały głosu w tej sprawie, a wcześniej na tematy światopoglądowe czy ideologiczne wypowiadano się bardzo chętnie. Zobaczymy, jaki będzie rozwój. Przejdźmy więc do kolejnego tematu, czyli do tematu gdańskich wodociągów. Sorneptun Gdańsk przejęte zostało, wykupione kosztem wielomilionowym od francuskiego współwłaściciela. No i w tej chwili w portfelu władz Gdańska stuprocentowo komunalna spółka Gdańskie Wody, której zarząd, powiedzmy, rozrasta się, zamiast się zmniejszać, jak mogłoby to wyglądać, czy jak oczekiwało wielu komentatorów. Drodzy państwo, te zmiany personalne, ten rozrost, czy panowie uważacie, że rzeczywiście tej spółce jest potrzebny tego typu profesjonalny, ja wierzę w to, zarząd?
No, na chłopski rozum sytuacja powinna wyglądać dokładnie odwrotnie, czyli wydajemy 45 milionów złotych, żeby odkupić od Francuzów naszą spółkę, którą wcześniej im sprzedaliśmy, po to, żeby było taniej. Do tej pory, czyli przez te 10 lat, kiedy Francuzi mieli 51% udziałów, w skład Rady Nadzorczej wchodziły 3 osoby z Gdańska, a 4 osoby z Francji. Teraz, od 1 stycznia, 4 osoby z Francji już jakby nie mają nic z nami wspólnego, więc co zrobił gdański magistrat? Zastąpił je 4 osobami z Gdańska i teraz ma 7-osobowy skład. Wcześniej wystarczyły 3 osoby. To są wysokie koszty utrzymania zarządu roczne, a mamy jedną z najdroższych wód w Polsce.
Kraju.
To się wydaliśmy 45 milionów, żeby mieć tańszą więcej. No właśnie, o to mi chodzi, że jakby to się nie trzyma się kupy. To znaczy, wydaliśmy 45 milionów, zatrudniliśmy dodatkowy zarząd i mamy droższą wodę. Już jedna podwyżka jest procedowana, a jeszcze przed wprowadzeniem tej podwyżki jest nowy wniosek o kolejną podwyżkę jeszcze w tym samym roku.
No tak, bo przecież drożeją media.
Szalejąca inflacja, tak, galopująca drożyzna. Znamy te argumenty, tylko pytanie, czy rzeczywiście tego oczekują gdańszczanie, bo jak spojrzeć na opozycyjne głosy, a może nawet nie opozycyjne, ale trzeźwo patrzące na pewnego rodzaju rzeczy, wydaje się, że jest to pewnego rodzaju przerost formy nad treścią.
Ja powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w dość szczęśliwej sytuacji jako miasto, ponieważ mamy dość dużo ujęć wody, które się znajdują na terenie naszej gminy. To są bardzo dobrej jakości wody. Państwo wiecie, że głównie bodajże trzeciorzędowe i czwartorzędowe, więc
wysokiej jakości. Tak.
Jedna z lepszych wód w Polsce. Abstrahując od kwestii wykupu akcji, wykupu firmy, z którą, jak wszyscy, to już wielokrotnie było podkreślane, można było zaczekać i za mniejsze pieniądze to zrobić. No to idąc tym torem, też nawiązując do tego, co powiedział redaktor Kleba, to może dobrym pomysłem by było jeszcze wprowadzenie kolejnych 2 spółek w gdańskich wodach, na przykład od przesyłu i od eksploatacji.
To razem 14 członków Rady Nadzorczej dodatkowo.
No można 14 członków zatrudnić. Myślę, że kadry są, ława dość szeroka w otoczeniu władz Gdańska, więc no, może tędy droga. No.
No tak, ale
oczywiście zapłacimy za tą wodę, no bo nie mamy innego wyjścia.
No, tak.
No chyba, że to oczywiście jest wbrew prawu, żebyśmy zaczęli kopać studnie przy naszych domach, no ale
Teoretycznie.
Przepraszam za ironię, ale...
Bo mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy tak, mamy Gdańskie Wody, czyli Stor Neptun Gdańsk były, mamy gdańską infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, i mamy przecież jeszcze trzecią spółkę, której kompetencje, można by powiedzieć, że wzajemnie się pokrywają. Panowie, nie uważacie, że prościej byłoby po prostu te podmioty połączyć w jeden?
Ja myślałem, że tak się będzie działo w wypadku GIF-ku, który został powołany te kilkanaście lat temu i tak był tłumaczony jeszcze przez świętej pamięci prezydenta Adamowicza, że on powstaje po to, żeby za chwilę, kiedy Francuzi
odejdą,
tak, to albo uda się jakoś to odkupić, no to przejmujemy infrastrukturę i bach, mamy po prostu gotową firmę, tak? Znaczy, widać, że nie.
Nie wygląda to ładnie, bo wydaliśmy pieniądze gdańszczanek i gdańszczan po to, żeby odkupić firmę gdańszczanek i gdańszczan, ale do zarządu trafiają...
Gdańszczanie i gdańszczanki.
No właśnie, z Urzędu Miasta skierowani przez jednoosobowy zarząd, czyli prezydent Aleksander Dulkiewicz, bo taka jest też niewygodna sytuacja, znaczy taka niewygodna w sensie takim moralnym, wydaje mi się, że to no, de facto prawo, to... decyzje personalne podejmuje jednoosobowo prezydent Gdańska, jako stuprocentowy udziałowiec w firmie i w ten sposób
na zasadzie namaszczenia
kolejne kariery.
No tak, tylko że to jest sprzeczne z zasadami wolnego rynku, bo jak patrzymy na to, co robi tak zwany wolny rynek, o który na przełomie lat 80. i 90. Nasi ojcowie walczyli, no to wolny rynek w tej chwili konsoliduje się w ten sposób, żeby ograniczać koszty.
W różnych branżach to się dzieje. Natomiast tutaj będzie proste tłumaczenie, że to jest związane z ustawą o samorządzie i tak dalej.
Tłumaczenie zawsze jest takie samo, to znaczy każdy komunikat wypływający z gdańskich wodociągów zaczyna się od słów, że w związku z rosnącymi cenami kosztów energii, tak, chemicznych, podzespołów, oczyszczania ścieków, inflacji i drożyzny. Dlatego mamy taki zarząd.
Dobrze, to teraz może przyjemniejszy temat w takim razie. Jak to natura działa w służbie mieszkańców, a konkretnie mówiąc dziura działa w służbie mieszkańców. Mówimy oczywiście o remoncie Jaśkowej Doliny i objeździe przez ulicę Myśliwską, który to objazd, nie wiem czy dobę wytrzymał. Jakub, byłeś tam wczoraj, oglądałeś to, co się stało. Sukces odtrąbiony, bo jezdnia zapadła się nie pod autobusem, ale pod cysterną, z tego co wiem.
Tak, ja rozmawiałem z mieszkańcami ulicy Migowskiej, którzy mówili, że od samego początku zgłaszali wątpliwości, że objazd oblężonej Jaśkowej Doliny, czyli objazd wielu linii autobusowych i całego ruchu w stronę Gdańska, nie może być poprowadzony podsypaną piaskiem drogą, bo ona się rozpadnie. No, wytrzymała kilkadziesiąt godzin, zapadła się i ruch dwukierunkowy wrócił na Jaśkową Dolinę, ale
tylko dlatego, że jej jeszcze nie zdążyli rozkopać, to też
dokładnie
jest ważne, tak?
Nie zdążono jej rozkopać, bo te prace przy okazji budowy retencyjnego zbiornika będą bardzo zaawansowane. Ich nie można prowadzić przy dwukierunkowej Jaśkowej Dolinie, a alternatywy są, jak usłyszałem wczoraj, tylko dwie. Albo objazd Migowską, który
nie sprawdził się.
Albo wahadło na Jaśkowej Dolinie, co będzie hekatombą w tym miejscu.
No tak, ale przecież, no właśnie, gdzie jest ten głos mieszkańców? To znaczy, mieszkańcy tam mieszkają, budowali te domy, widzieli, jak jeździli najpierw po drodze gruntowej, potem po jakiegoś rodzaju płytach, a na koniec wylano im na to asfalt. To urzędnicy nie są świadomi tego?
Dlatego się pojawił asfalt. No, ja myślę, że część rzeczy związanych z naszą infrastrukturą, przypomnijmy nazwę spółki, którą też znamy, czyli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, najprawdopodobniej. Może strzelam źle akurat
remont
w tym momencie.
Remont robi chyba Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Okay. Jest odpowiedzialna za remont.
Natomiast, pytanie, jak wyglądają, jak wygląda inwentaryzacja? No przecież to się da jakoś sprawdzić. Ja nie wiem, czy my musimy wszystko empirycznie sprawdzać? No, to jest pytanie retoryczne.
Znaczy, ta droga została empirycznie sprawdzona, bo no po przejeździe, jak usłyszałem, sześcioosiowej pompy do betonu, takiej cysterny, po prostu jak ona przejechała, to droga wpadła do studzienki kanalizacyjnej.
No, no właśnie. No i
szybko
tak
to naprawiono, ale widzieliśmy, jaka tam jest dziura. To jest naprawdę duży problem.
Tym bardziej, że urzędnicy powiedzieli, że będą teraz dokonywać inspekcji całej drogi.
No dobrze, a nas Gdańszczan interesuje, ile my za to zapłacimy.
No i ile będziemy dojeżdżać do pracy, bo to jest też...
Jakub Kleba jest żywotnie zainteresowany tym tematem, bo mieszka na Morenie, tak? No, no to wiadomo. Dobrze, mamy jeszcze jeden temat. Skorzystamy z tego czasu. Dziś miał się rozpocząć proces apelacyjny pani Magdaleny Adamowicz, europosłanki Koalicji Obywatelskiej. Nie zaczął się, bo jeden z sędziów wyłączył się ze składu orzekającego. Przypomnę tylko, że już o miesiąc temu miała się zacząć ta sprawa, ale wtedy sąd się zapoznawał z aktami. Co się stało?
Ja nie wiem, czy słuchacze sobie zdają sprawę, jak bardzo kuriozalna jest ta cała sytuacja, ponieważ proces pierwszej instancji rozpoczął się w lutym 2021 roku i trwał do czerwca 2022 roku, to jest 16 miesięcy. W czasie tych 16 miesięcy odwołano kilkanaście, więcej niż 15 rozpraw z różnych powodów, m.in. niestawiennictwa pani oskarżonej Magdaleny Adamowicz w sądzie. Po wyroku minęło 8 miesięcy, do wyznaczenia kolejnego terminu, który również został odwołany i teraz odwołano go po raz kolejny. To znaczy, że ta rozprawa, wyrok został wydany, to jest bardzo istotne, bez przesłuchania ani jednego świadka w czasie procesu po tych 16 miesiącach. Ta sprawa ciągnie się po prostu, jest naciągana ze wszystkich możliwych stron, to znaczy nie można w ogóle rozpocząć tego procesu, go zrealizować, przesłuchać świadków. A przypominam, że zarzuty, które ciążą na pani europoseł, przedawniają się po okresie 5 lat. I moim zdaniem to jest linia obrony, tylko linia obrony poza sądem, a nie na sali sądowej.
No tak, no ale czy sąd...
Zdziwiający zbieg okoliczności, według mnie.
No tak, no ale podstaw wyłączenia się sędziego ze składu orzekającego może być kilka. Jedną z nich jest między innymi takie poczucie, które może ale, sobie mieć sędzia, że przecież, nie będzie obiektywny.
Ale przecież nie ma z tym problemu, tylko dlaczego sędzia wyłączył się z orzekania, ze składu orzekającego na 20 godzin przed rozpoczęciem przesuniętego o miesiąc procesu.
I w dodatku poinformowano o tym dziennikarze na 5 minut przed zamknięciem sądu.
Jakby rozumiecie państwo kuriozum tej sytuacji. Tutaj naprawdę trudno doszukiwać, znaczy łatwo właśnie popaść w wrażenie, że tutaj jest celowe działanie. I to celowe działanie, które się ciągnie od lat.
No poczekajmy, nie wiem, może na jakieś tłumaczenie ze strony sądu apelacyjnego.
No. No, sąd działa zgodnie z procedurą. No. No tak. Sędzia złożył wniosek o wyłączenie, trzeba wylosować nowego członka składu orzekającego. On potem powinien się zapoznać jeszcze, prawda, z aktami sprawy, bo to jest jeszcze inna sprawa. Tak.
Zapadł wyrok w lutym uniewinniający panią europoseł. Prokuratura złożyła apelację od lutego do czerwcu zapadł wyrok, a teraz w lutym wyznaczono pierwszą rozprawę apelacyjną i ona została przełożona, ponieważ sąd nie zdążył się zapoznać z aktami. A teraz w marcu została przełożona, ponieważ wyłączył się członek składu orzekającego.
Po zapoznaniu z aktami.
Pomyśleć, że za miesiąc ten nowy członek będzie musiał się zapoznać z aktami. A ile się zapoznaje z aktami? Ostatnio 8 miesięcy.
No tak, a terminy biegną. Będziemy obserwowali te sprawy, będziemy państwa o tym informowali, no i będziemy również komentować te wydarzenia, które są czarno-białe, ale też te, co do których można wyrobić sobie własne zdanie. Dziękuję bardzo moim gościom, Jakub Kleba, Piotr Piotrowski,
dziękuję
Bartosz
bardzo.
Stracewski. Dziękujemy serdecznie i dobrego dnia.
Komentarze Radia Gdańsk.